Ministrze Braterstwa, jak patrzę na tą salę, to tak się zastanawiam, co się stało dzisiaj. Chciałbym w dzisiejszej lekcji zastanowić się pewnym rozważaniem. W jednej pieśni jest taka pieśń, powie księdzo nam, ile jeszcze mamy lat. Która nas może głęboko zastanawiać nad pewnym czasem, ile nam lat pozostaje, jak często stujemy różne plany, jak często chcemy spełniać różne marzenia, osiągać wiele w życiu teraźniejszym. Ale czasami przychodzą chwile, co z nami, jak nasze wygląda życie duchowe i w jakim czasie żyjemy. Chciałbym się braterstwem podzielić pewną lekcją, lekcjami ze Słowa Bożego na temat czasu, gdzie niektórzy mówią, że nie warto o tym czasie mówić, bo to jest rzecz nie najważniejsza. Aczkolwiek brat Piotr wcześniej wspomniał tak, że bardzo ważną jest rzeczą, aby w życiu pracować nad naszym co? Zmartwychwstaniem. Ale to zmartwychwstanie ma zakończyć się wzbudzeniem. Więc dalej może powstawać pytanie, czy moja praca jest taka, abym dostąpił wzbudzenia. Poznając nieraz czas, to nas może tylko pobudzać do tego, żeby mocniej pracować. Żeby usłyszeć, że dobrze, sługo, byłeś mi wierny. Kiedy siedzicie tam z tyłu, tak pięknie widać ten plan, jak określony jest plan wieku. I kiedy patrzymy, moglibyśmy określać, w jakim czasie żyjemy. No na pewno, braterstwo, jak popatrzymy tutaj, to powiemy, czy żyjemy w tym czasie. Nie żyjemy. To był czas, który istniał dokąd? Do potopu. A potop potwierdzają i archeolodzy, że rzecz taka na pewno miała miejsce. Na pewno nie żyjemy tutaj w tym czasie. Ten czas Pismo Święte określa, że był to okres czasu patriarchów, gdzie Pan Bóg liczył się z pewnymi wybitnymi jednostkami. A czy żyjemy w tym okresie czasu? Też nie. Był to okres czasu od Jakuba, który rozpoczął, Pan Bóg liczył się z kim? Z narodem izraelskim. I trwało to aż do czasu jakiego? No do naszego Pana. Już nie precyzujmy, czy akurat śmierci, czy jeszcze łaska dla nich istniała. I mamy następnie wiek Ewangelii. Czy żyjemy w tym okresie czasu? A w tamtym żyjemy w okresie czasu? Nie. No to jeśli wiek Ewangelii, to w którym okresie czasu? Czy na początku? Czy przed tą linią tamtą? Czy gdzieś tam w tej chwili idzie źle mi stąd pokazać? Gdzie żyjemy? Na końcu to znaczy gdzie? W żniwie. A jeżeli żniwo, to muszą być co? O, dojrzałe, ale muszą być żeńcy i musi być ktoś dać rozkaz czasu żniwa. I moim rozważaniem, braterstwo, będzie czas. I czas właściwie w której obecności. Chciałbym, nie myślę, że wszystkie zagadnienia dzisiaj poruszyć. Wspomniałem, że to jest temat dla wielu, którzy uważa, że lepiej o tym nie mówić. Więc zagadnienie chciałbym poruszyć pierwsze. Czy rozpoznanie czasu, w której obecności Pana jest rzeczą ważną, czy też nie ma większego znaczenia dla wybranych Pańskich? Żebyśmy mogli sobie odpowiedzieć, czy czas, w której obecności, rozeznanie, w której obecności naszego Pana jest rzeczą ważną, czy nieważną? No, wszyscy mówimy chórem, ale kiedy tak się z młodym człowiekiem rozmawia, to mówi, to jest rzecz nieistotna, rozeznanie czasu. Mówi, wystarczy miłować, wystarczy lubić każdego człowieka i to wystarczy. Dlatego chciałbym poruszyć to zagadnienie. Drugie zagadnienie. Czy możemy rozeznać czas, w której obecności? Jeżeli jest ważną, czy możemy rozeznać? Ponieważ są zapisy Słowa Bożego, jak Ewangelia Marka, że o tym czasie nikt nie wie. Ewangelia Mateusza i Dzieje Apostolskie, o których później wspomniemy. Jest to zagadnienie, gdzie Słowo Boże mówi, że o pewnym czasie nikt nie wie, tylko kto? Ojciec Niebieski. I tutaj to, w tym zagadnieniu chciałbym poruszyć, czy my możemy rozeznać, czy też nie. Trzecie zagadnienie. Dość często, co wiele sporów jest, czas, w której obecności naszego Pana, a wiek tysiąclecia. Czas, w której obecności naszego Pana, a wiek tysiąclecia. Czy jest to rzecz jedna i ta sama, czy też jest coś innego? I w kontekście takich wersetów, jak zawartych przez apostoła Pawła w liście do Tesalonicza, pierwszy list, 4:16, Ewangelia Mateusza, 16:27 i Ewangelia Mateusza, 25:31. Jak również o tym, czy na boskim planie, wieków, czy wiek tysiąclecia, o którym mówi objawienie, poprzedza wtóra obecność naszego Pana. Czwarte zagadnienie, które chciałem poruszyć. Świadectwo czasu. Czy żyjemy w czasie wtórej obecności naszego Pana, czy jest to tylko i wyłącznie czas poprzedzający? A na końcu chciałbym się pokusić na pewne podsumowanie, co nam ta wiedza daje. Przejdźmy, braterstwo, do takiego pierwszego zagadnienia. Czy rozpoznanie czasu, w której obecności naszego Pana jest rzeczą ważną, czy też nie ma większego znaczenia? Może ja przywołam pewną myśl. Mniej ważną jest rzeczą odkrycie dokładnej daty Jego przyjścia, czyli dokładne określenie, rozpoczęcie w której obecności, czyli parusji, aniżeli byśmy nie rozpoznali faktu, gdy już przyszedł. Tak jak przy pierwszym przyjściu ważną rzeczą było rozpoznanie Jego obecności, im wcześniej, tym jest lepiej czy gorzej? No, lepiej. A mniej ważną rzeczą było wiedzieć, jaką była dokładna data Jego urodzin. Chciałbym przy tym zagadnieniu odnośnie rozpoznania czasu, że jest to rzecz, wszyscy mówimy, że jest rzecz ważna, ale dlaczego? Dlaczego ona jest ważna? Ktoś powie, że jest nieważna. Też możemy wstawić pytanie, dlaczego? Dlaczego jest rzecz, rozpoznanie czasu, w której obecności naszego Pana rzeczą ważną? Chciałbym, braterstwo, przedstawić takich 5 powodów, dla których rozpoznanie czasu, w której obecności naszego Pana jest rzeczą ważną. Pierwsze. Jest to pewnego rodzaju ostrzeżenie dla Kościoła. Przeczytam może słowa, które wspomniane są w objawieniu. 18:4. I słyszałem inny głos z nieba, mówiący, wynijdźcie z niego ludu mój, abyście nie byli uczestnikami grzechów jego, a iżby nie wzięli z plag jego. Rozpoznanie głosu mówi, żeby wyjść z Babilonu. Mówi, aby was nie dotknęły plagi, które nań spadną. Jest to pewnego rodzaju ostrzeżenie. Gdybyśmy całość słyszeli, czytali, pierwszy werset. Potem widziałem drugiego anioła zstępującego z nieba, mającego moc wielką i oświeciła się ziemia od chwały jego. I w tym kontekście, jak popatrzymy na wypowiedzenie tych słów, mówi, wynijdź z ludu, ludu mój, wynijdźcie z niego ludu mój. Skąd wyjść? A Babilon oznacza nam co? I braterstwo, wszyscy zgodziliśmy się, że żyjemy w tym okresie czasu żniwa. Kiedy patrzymy, to tak ładnie wszystko było w okresie czasu wieku Ewangelii. Te wszystkie cztery piramidy razem tworzyły, co tworzyły?
Ludzkość.
Ludzkość. Nominalne chrześcijaństwo. I w tym nominalnym chrześcijaństwie były jednostki, które były prawdziwym Kościołem. I to wszystko z Polem, za chwilę będziemy o tym wspominać, rosło do czasu żniwa. To ma łączność z tym. Mówi, wynić ludu mój. Kto wydaje ten głos? Musi być ktoś obecny. A więc ostrzeżenie dla Kościoła. Jeśli nie wyjdziesz, to spotkają cię plagi, które przyjdą na co? Na Babilon. Te plagi cię spotkają. Jest to ostrzeżenie. Drugi. Nadzieja dla Kościoła. Może przeczytajmy słowa Ewangelii Łukasza, 21 rozdział, a 25 werset. Może od 20 byśmy przeczytali, 5 do 28. Wtedy będą znaki na słońcu i na księżycu, i na gwiazdach, a na ziemi uciśnienie narodów z rozpaczą, gdy zaszumi morze i wały, tak iż ludzie drętwieć będą przed strachem oczekiwania tych rzeczy, które przyjdą na wszystek świat, albowiem mocy niebieskie poruszą się, a tedy ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłoku z mocą i chwałą wielką. A gdy się to pocznie dziać, spoglądajcie, a podnoście głowy wasze, przeto iż się przybliżyło już odkupienie. Chciałbym zwrócić uwagę na ten 28 werset. Kiedy pewne rzeczy zaczynają się dziać, to mówi, podnoście głowy wasze, gdyż się zbliża wasze oswobodzenie. Czyli jest tu pewnego rodzaju nadzieja dla Kościoła. To, co brat Piotr wspominał wcześniej, że pracujemy nad naszym zmartwychwstaniem. Oczekujemy oswobodzenia. Oczekujemy tylko wzbudzenia. Oczekujemy przemiany. I mówi, gdy to się wszystko zacznie dziać, podnoście głowy, bo już wasze jest bardzo blisko. Następnie błogosławieństwo dla Kościoła. Powód rozpoznania czasu. To jest błogosławieństwo dla Kościoła. 12 rozdział Ewangelii Łukasza, a 36 werset. A wy bądźcie podobni ludziom, oczekującym Pana swego, aby się wrócił z wesela, żeby gdy przyszedł, zakołatał wnet mu otworzono. Otworzyli. Błogosławieni oni słudzy, którzy gdy przyjdzie Pan, czujących znajdzie. Zaprawdę powiadam wam, iż się przepasze, a posadzi ich za stół, przechadzając się, będzie im służył. Czyli wyraźnie mówi, że kto rozezna ten czas, przyjdzie Pan i będzie usługiwał. I jeszcze mówi, że to są ci błogosławieni, czyli błogosławieństwo dla Kościoła. Gdybyśmy chcieli popatrzeć przez pryzmat objawienia trzeciego rozdziału, to mówi, że oto stoję u drzwi i kołaczę, i puka. Mówi, a jeśli ktoś otworzy, to wejdzie do niego i będzie z nim wieczerzał. Czy będzie wieczerzał, ma na myśli poza którą zasłoną? Czy z tej strony zasłony? No, po tej stronie zasłony. To jest do okresu, do zboru okresu laodycyjskiego. Wspomnieliśmy o pewnych wydarzeniach, a jaka jest działalność członków Kościoła, jeśli jest to czas, w której obecności. Ja myślę, że ta działalność Kościoła jest ukazana w pewnych przypowieściach przez naszego Pana, o których może za chwilę wspomniemy. Pszenica i konkol. Tam mamy zawsze problem z tymi aniołami, ale o tym wspomniemy. Inna przypowieść. O niewodzie. To jest działalność Kościoła w czasie, w której obecności względem Kościoła, byśmy powiedzieli, tego nominalnego. Względem Kościoła tego, który tak wspaniale istniał przez cały wiek Ewangelii. Ale jest jeszcze jedna rzecz, że jest w tym samym okresie czasu szczególna próba nie nominalnego Kościoła, ale byśmy określili członków Kościoła w czasie, w której obecności. I to jest też ukazane w przypowieściach. W przypowieści o 10 pannach i w przypowieści o szacie weselnej. Popatrzmy, braterstwo, na tą działalność członków Kościoła w czasie, w której obecności, wobec właśnie nominalnego Kościoła. I popatrzmy przez pryzmat Ewangelii Mateusza, tej przypowieści, która jest zapisana w Ewangelii Mateusza, 13 rozdział. Właściwie od 24 wersetu. Ale myślę, że braterstwo, że ta przypowieść jest znana. Że podobne jest Królestwo Niebieskie człowiekowi rozsiewającymi nasienie na roli swojej. Wyraźnie mówi, że rola to czyja? Jego. Mówi na roli, rozsiewał na roli swojej. Pan Jezus nabył tą rolę. Mówi, ale czas, że ludzie zasnęli. Mówi, przyszedł nieprzyjaciel i zasiał czego? Konkolu. Zaczęło to ruść. Zielenić się, byśmy powiedzieli. Przychodzą słudzy i mówią, panie, pozwól, a usuniemy ten konkol na tej roli. Mówi, dajcie ruść razem z połem aż do czasu żniwa. Mówi, a czasu żniwa rzekę żeńcom. Kto rzeknie? Mówi, pan rzeknie żeńcom. Czasu żniwa rzekę. Zbierzcie pierwej konkol, zwiążcie go w sknopy ku spaleniu, a pszenicę zgromadźcie do gumna. I mówi, do gumna mojego. Ale kiedy Pan Jezus tłumaczy tą przypowieść, mówi, że jako zbierają konkol ku paleniu ogniem, 40 werset, tak będzie przy dokonaniu świata. Pośle Syn Człowieczy anioły swoje, a zbiorą z Królestwa Jego wszystkie zgorszenia i te, którzy nieprawość czynią. Pośle anioły. To kogo pośle? Obrazeństwo, kogo pośle? Istoty duchowe, tak? No chyba w zborze nie była badana przypowiedź. To kogo ma posłać?
Można powiedzieć,
proszę,
że Bóg się posługuje różnymi istotami. Mogą być to aniołowie, a mogą być też ludzie.
Przez różne czynniki Pan Bóg wykonuje swoje dzieło. Ale ja myślę, braterstwo, że najlepiej jest iść do Słowa Bożego, nie? I przeczytajmy Ewangelię Jana, 4 rozdział, 38 werset. Może 37. Albowiem w tym jest prawdziwe jest ono przysłowie, że inszy jest, który sieje, a inszy jest, który żnie. Jam was posłał, rządź to, około czegoście wy nie pracowali. Insi pracowali, a wyście weszli w pracę ich. Byśmy powiedzieli, to było do żniwa wieku żydowskiego. W porządku. Ale my tak samo możemy to przenieść na żniwo wieku Ewangelii. Insi wy pracowali, wyście weszli w tą pracę. I mówi, macie rządź, abyście żyli. Przychodzi czas żniwa. I żniwo nie zależy od nas, ale zależy, my możemy tylko brać udział, ale zależy od, wszystko od głównego żniwiarza. Od głównego żniwiarza. Ewangelia Mateusza, chciałbym jeszcze przeczytać to, co wspomniałem, że jest to o pszenicy, ta działalność w stosunku nominalnego Kościoła, to jest w tej przypowieści o pszenicy i konkolu, jak określamy, o rozdzieleniu. O rozdzieleniu. Czyli że ma być przygotowany konkol ku spaleniu, a pszenica ma być zgromadzona gdzie? Do gumna. A więc do żeńców nie należało co w tej przypowieści? Co nie należało do żeńców? Zauważmy, palenie konkolu. Ale duży dział pracy mieli w zgromadzeniu pszenicy do gumna. Zgromadźcie mi świętych, którzy uczynili przymierze przy ofierze. W tym samym tonie mówi ta druga przypowieść o niewodzie. 13 rozdział Mateusza, 49 werset. Może 47. Zaś podobne jest Królestwo Niebieskie niewodowi zapuszczonemu w morze i ryby wszelkiego rodzaju zgarniającymi. A gdy był pełen, wyciągnęli rybitwi na brzeg, usiadłszy wybierali. Dobre ryby w naczynia, a złe precz wyrzucali. Tak będzie przy dokonaniu świata. Czyli dalej mówi o czasie czego? Żniwa, czasie selekcji, czasie oddzielenia. Czyli cały czas mamy pod uwagę oddzielenia dobrych ryb od ryb jakich? Złych. Od dobrych ryb od złych. A więc możemy określić ten rodzaj pracy, pracy członków Kościoła wobec nominalnego chrześcijaństwa. A więc jest to pewien rodzaj pracy, po pierwsze, zbierania konkolu, ale nie literalnego, bo Pan Jezus mówi, tych, co popełniają nieprawość. Braterstwo, czy naprawdę zbieramy tą nieprawość? Czy czasami nieprawości nie dopuszczamy czasami do naszej społeczności, zborów, a nawet może i rodzin? To jest rodzaj pracy. Złe ryby, wyraźnie określone, że to są synowie złego. Zrodzenie, byśmy powiedzieli, przez błąd średniowiecza. Zrodzeni w czasie pozaobrazowej nocy. Drugi rodzaj pracy, zbieranie pszenicy do gumna. To jest też pewien rodzaj pracy. I trzeci rodzaj, zbieranie zgorszeń, czyli wszystkich błędnych nauk, jakie się pojawiały. To wszystko musi być usunięte. To jest pewien rodzaj pracy względem nominalnego chrześcijaństwa, nominalnego Kościoła. Ale w tym czasie, samym czasie istnieje szczególna próba. Szczególna próba. I to jest ukazane w dwóch przypowieściach naszego Pana. Przypowieści o 10 pannach i o szacie weselnym. Spróbujmy, braterstwo, popatrzeć przez pryzmat może jednej tej przypowieści, może obydwu, ale spróbujmy poruszyć 25 rozdział Ewangelii Mateusza. Nie jest moim celem tłumaczenie całej przypowieści, ale żebyśmy mogli wyciągnąć pewną lekcję. Tą przypowieść Pan Jezus, pierwszy werset mówi 25 rozdziału Ewangelii Mateusza. Wtedy podobne będzie Królestwo Niebieskie 10 pannom, które wziąwszy lampy swoje, wyszły przeciwko oblubieńcowi. Bardzo, braterstwo, kiedy patrzymy na to, to jest taki szczególny szczegół tego wersetu, że mówi wtedy. Zaczyna tak rozdział, jak gdyby wtedy. To znaczy, co to znaczy to słowo wtedy? Wtedy. W tym samym czasie. A w jakim czasie? W tym wszystkim, co wcześniej Pan Jezus mówił w 24 rozdziale. Kiedy uczniowie przychodzą i odpowiada Pan im na pytanie, Panie, jaki znak przyjścia Twego, mówi, powiedz nam, kiedy się to stanie, co za znak przyjścia Twego i dokonania świata. Kiedy Pan Jezus im to wszystko powiedział, to mówi wtedy. Mówił o wydarzeniach, jakie będą się działy, a później mówi wtedy. To, co dotyczy Was szczególnie. Mówi, podobne będzie Królestwo Niebieskie 10 pannom. I opis podaje, że tych 10, z tych 10, 5 było mądrych, a 5 było... No, ten stary przekład mówi tak mocno. No, głupich, prawda? Czasami boimy się tego słowa użyć. No, ale jeżeli nie wzięły oleju z sobą, to w naczynia swoje, to co? Zapominalscy byli, no. Nieroztropnie inne tłumaczenie. Możemy użyć tego drugiego terminu. No, nieroztropne były. Bo były cały czas kim? Nigdy Pan nie zwrócił się w tej przypowieści, nie określił, że nie są już pannami. Ale mówi, lecz mądre wzięły oleju w naczynia swoje z lampami swymi. No i braterstwo, zawsze jest taki kontakt. Jeżeli ktoś jest mądry, to po drugiej stronie przeciwność jest jaka? Głupi. Także my boimy się użyć tego terminu, ale taka jest po prostu zawsze przeciwstawienie tego słowa. Mówi, a głupie wzięły lampy swoje, a nie wzięły oleju. Lecz mądre wzięły olej w naczynia swoje z lampami swoimi. A gdy oblubieniec odwłaczał przyjściem, zdrzemnęły się wszystkie i posnęły. Dlaczego posnęły?
Czas
się wydłuża. Oni się spodziewali, że to już będzie, to nastąpi spotkanie, prawda? Już będą połączeni z Panem. A Pan ciągle wygląda, jakby był jeszcze w czym? No, wygląda jakby w drodze. No, ale to, czy odwaczał, zaraz o tym wspomniemy. Mówi, a o północy stał się krzyk. Oto oblubieniec ludzi, wynijdźcie przeciwko... oto oblubieniec idzie, wynijdźcie przeciwko niemu. Wtedy wstały wszystkie panny, ochędężyły lampy, ale głupie rzekły do mądrych. Dajcie nam oleju waszego, bądź nam lampy gasną. Odpowiedziały one mądre, mówiąc, nie damy, by snadzi wam nie dostało, nam i wam nie dostało. Idźcie raczej do sprzedających. Braterstwo, te mądre panny pozostawiły bez wyjścia. Wskazały im drogę, że oleju można kupić. Oleju można nabyć. Oleju nabyć. Lecz wydarzenie to mówi, że gdy odeszły kupować, przyszedł oblubieniec. Te, które były gotowe, weszły na wesele. Jest to czas szczególnej, braterstwo, próby. To już nie jest oddzielenie pszenicy od konkolu, ale czas próby pomiędzy kim? Tymi, którzy wyszli skąd? Z Babilonu. Czas próby. Jest to szczególny czas próby. Czas próby. Czas w której obecności. Szczególna próba na punkcie oto oblubieniec. To czas godziny szczególnej próby. Ta szczególna próba jest nazwana przez objawienie, 3 rozdział, 12 werset, gdzie mówi, że zachował, że jest to godzina pokuszenia, jaka przyszła na świat, aby doświadczyć mieszkańców ziemi. Mówi, żeś nas zachował, ale wewnątrz powstaje pomiędzy panami próba. Jaka ta próba? Jakie dzisiaj możemy mieć szczególne próby, braterstwo? Co jest powodem tych szczególnych prób? No, może za chwilę powiemy o tych podstawach tych prób. Myślę, że jest pewnego rodzaju niebezpieczeństwo w czasie, w którym żyjemy. Kiedy obserwujemy wokół nas otaczający nas świat, to praktycznie widzimy, że wszystko idzie normalnym trybem. Normalnym torem. Czy nam się to może udzielać, czy nie? Udziela się. Na pewno się udzieli. Świat dba szczególnie o materializm. Braterstwo, a czy do nas, czy do mnie, czy do kogoś nie przenika to? Chciałbym przeczytać może słowa z pierwszego listu do Tymoteusza, 6 rozdział, a 9 werset. Bo którzy chcą bogatymi być, wpadają w pokuszenie, w sidło i wiele głupich, szkodliwych pożądliwości, które pogrążają ludzi na zatracenie i zginienie. Dzisiaj żyjemy w dostępie do bogactw materialnych, ale ono pociągnąć może za sobą pewnego rodzaju niebezpieczeństwo. Bo którzy chcą, dość często można powiedzieć, bo którzy chcą za wszelką cenę być bogatymi, mogą stanąć się w wielkim niebezpieczeństwie. Bo można się stać, kiedy patrzymy na okres Laodycei, jakim? Zimnym? Letnim. Letnim. A stan letni jest niepożądany. Niebezpieczeństwa inne również istnieją. Rozpowszechnianie zgubnych teorii, zdrubnych nauk i doktryn. Czy o tym coś Słowo Boże mówi? Przeczytajmy słowa z 4 rozdziału 1 listu do Tymoteusza. 4 rozdział i 1 werset. Mówi, a Duch jawnie mówi, iż w ostateczne czasy odstaną niektórzy od wiary, słuchając duchów zwodniczych i nauk diabelskich. Niebezpieczeństwo fałszywych teorii, czasami wprowadzenie ludzkiej filozofii, bardzo szybko może stać się próbą pomiędzy braćmi. 5 z nich było mądrych, a 5 no jakich? No głupich było, bo ulegli pewnym wpływom. Brakło oleju na spotkanie z Panem. Podstawy tej próby, kiedy popatrzymy, to głupie zabrały lampy, ale nie zabrały oleju. Mądre zabrały olej w naczyniach. Problem tej próby był, że mądre panny miały w naczyniach olej, a głupie panny oleju nie miały. No i braterstwo, no to w naczyniach to gdzie? Z boku nie niosły z sobą? Bo myślę, że co do tego, to się zgadzamy, że olej przedstawia nam co? Ducha, przedstawia ducha. Ducha prawdy, ducha poświęcenia. Lampa przedstawia nam co? No? Słowo Boże. Lampa przedstawia Słowo Boże. A naczynia?
Świat.
glinianym. Przedstawiają braterstwo naczynia nas samych, każdego z nas. My jesteśmy tym naczyniem. I problem tylko polega, czy mamy w nim tego oleju, czy nam tego oleju po drodze brakuje. Czy mamy go wystarczająco? Czyli to przedstawia nas samych, moglibyśmy określić nasze jestestwo. Przypowieść o 10 pannach, oprócz tego, że wykazuje ogólne działanie klasy panien, ogólne działanie wyjście z Babilonu, zaznacza też to, że klasa podlega też, ta klasa panien podlega próbie i podlega oddzieleniu. Mianowicie oddzielenie będą mądre od głupich. Do pewnego czasu są razem czy nie razem? Są razem. Przychodzi czas, że następuje oddzielenie. Czyli podlegają próbie. Będą jedne panny pełne wiary, miłości, natychmiastowego posłuszeństwa, a niemądre, głupie byśmy pozwoliły, aby ich pierwsza miłość, duch gorący ostygł. I wiara się zachwiała, że zabrakło im po drodze tego oleju. To jest szczególny czas, braterstwo, próby. Czas której obecności, szczególny czas próby. Popatrzmy, braterstwo, jeszcze na jedną przypowieść, o której traktuje o próbie, o tej, co wspomnieliśmy, szata weselna. 22 rozdział Ewangelii Mateusza. A werset moglibyśmy koniec już popatrzeć, ale myślę, że przeczytamy od pierwszego wersetu. Podobne jest Królestwo Niebieskie człowiekowi królowi, który sprawił wesele synowi swemu i powstał sługi swe, aby wezwali zaproszonych na wesele, ale nie chcieli przyjść. Znowu posłał inne sługi, mówiąc: powiedzcie zaproszonym, oto obiad mój nagotował, woły moje i co było karmnego pobite, wszystko gotowe, pójdźcie na wesele. Ale oni zaniedbawszy odeszli je, jeden do roli swojej, drugi do kupiectwa swego, a drudzy pojmawszy sługi jego, zelżyli i pobili je. A gdy król usłyszał, rozgniewał się, posławszy wojsko swoje, wytracił one morderce i miasto ich zapalił. Wtedy rzekł sługom swoim: wesele wprawdzie jest gotowe, lecz zaproszeni nie byli godni. Kto najpierw był zaproszony? Naród izraelski. I naród izraelski nie chciał skorzystać z tego zaproszenia. I teraz mówi, oni nie byli godni. Teraz mówi, zmienia się sytuacja. Przecież idźcie na roztajne drogi, a kogokolwiek znajdziecie, wezwijcie na wesele. A gdy przyszedli oni słudzy, na drogi zgromadzili wszystko, którekolwiek znali, złe i dobre. I napełniony jest dom gośćmi. A wyszedłszy król, aby oglądał goście, obaczył tam człowieka nieodzianego w szatę weselną. Myślę, braterstwo, że ta przypowieść mówi o pewnej pracy, pracy wieku Ewangelii. Że Ewangelia, dlatego że naród izraelski nie był godny, poszli głosić Ewangelię do Boga. Także aż ten dom został napełniony. Ale przychodzi czas czego? Próby. Przychodzi król i ogląda gości. I co widzi tam? Widzi, że jeden nie ma szaty weselnej. Ja myślę, braterstwo, że całe by było odrębne rozbieranie przypowieści. Ja chciałem tylko zwrócić uwagę na ten przegląd, że znalazł się w tej sali jeden, który nie miał szaty weselnej. I mówi: przyjacielu, Jakś tu wszedł, nie mając szaty weselnej? A on odpowiedział coś? Zamilkł. Bo dobrze wiedział, że ta szata weselna ma być. Nic nie miał na swoje usprawiedliwienie. Gdy król przyszedł, przepatrzył się gościom, ujrzał właśnie człowieka nieodzianego. Cóż nam braterstwo wyobraża ta szata weselna? Którą ją tak trzeba mieć. Co ona nam wyobraża? Usprawiedliwienie. Przedstawia sprawiedliwość Chrystusową, zapewnioną w wieku Ewangelii każdemu wierzącemu. Jeżeli ktoś nie ma sprawiedliwości, chce się dostać z własną sprawiedliwością, wskazać, że ja mogę na coś zasłużyć, to wtedy jest jaki? Nagi. Nagi. To jest tak, jak do okresu laodycyjskiego do kościoła jest wspomniane. Ja jestem wspaniały, bogaty. Ale mówi, nie wiesz, że jesteś jaki? Mizerny, biedny, godny pożałowania. Tak samo i tutaj szczególna próba, że nie można odrzucić tej szaty sprawiedliwości Chrystusa. Jeżeli cokolwiek dostąpimy, to dostąpimy tylko z łaski, z przypisanych zasług sprawiedliwości Chrystusowej. Bo jeśli nie będziemy odziani w tą sprawiedliwość, to nie możemy, mówi, że ten człowiek został co? Wyrzucony. Wyrzucony. Chciałem, braterstwo, w tym pierwszym zagadnieniu określić tą działalność szczególnie. Szczególnie działalność członków Kościoła w czasie, w której obecności. Że jest to działalność w tych dwóch przypowieściach, która jest wskazana, że działalność względem Kościoła nominalnego, chrześcijaństwa szeroko pojętego, jak i jest wewnątrz, ten okres czasu jest okresem szczególnej próby Kościoła. Ukazana w przypowieści o 10 pannach, jak również w przypowieści o szacie weselnej. Zagadnienie drugie, o którym wspomniałem, są to, czy możemy rozeznać czas. A więc zapisy z Ewangelii Mateusza, Marka, Mateusza i Dziejów Apostolskich. Przeczytajmy, braterstwo, w kontekście tych słów po kolei te wersety. Dość często, jeżeli ktoś mówi, że Pana nie ma, to mówi, że dlatego, że my nie mamy upoważnienia rozeznać czego? Czasu. No, czy podstawa ku temu jest? Są pewnego rodzaju zapisy. Ewangelia Marka, 13 rozdział i 32, może taki werset bezpośrednio, który mówi: lecz o onym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie, którzy są w niebie, ani Syn Człowieczy, tylko Ojciec Niebieski. Pan Jezus mówi tak, kontekst. Niebo i ziemia przeminą. Mówi, ale słowo moje nie przeminą. Lecz o owym dniu, o jakim dniu? I godzinie nikt nie wie, ani aniołowie, którzy są w niebie, ani Syn Człowieczy, tylko Ojciec. O czym nie wie? Niebo i ziemia przeminą. Ale słowo moje nie przeminie. Mówi, lecz o onym dniu i godzinie, o jakim, co ma na myśli Pan Jezus, gdy to mówi? O przeminięciu czego? Nieba i ziemi. To jaki to czas jest? No tu troszeczkę chciałem trochę tak sprecyzować. Jest to czas końca drugiej dyspensacji. Czas końca drugiego światu. Pierwszy, to byśmy mogli się odwołać do Piotra, gdzie mówi, że pierwszy został zalany wodą, a drugi zachowany jest ogniowi. I mówi, wcześniej zastanawialiśmy się nad tym, że żniwo, żeńcy dokonują dzieła od zielenia, konkolu, od pszenicy, pszenicę zgromadzić do gumna, lecz żeńcy nie palą konkolu. A tu mówi, że niebo i ziemia przeminą, ale słowo moje nie przeminą. Ten porządek rzeczy przeminą, lecz o tym czasie, mówi, nie wie nikt, ani aniołowie, którzy są w niebie, ani Syn Człowieczy. Drugi werset. Chociaż kiedy byśmy czytali dalej, to już tam nam będzie to sugerować, bo przetoż czujcie, a módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie. I dalej tam, gdybyśmy do końca, to będą pewnego rodzaju sugestie. Ewangelia Mateusza, może 24 rozdział. A werset 36. A on im dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec mój. Ale czytając dalej, mówi, ale. Nikt nie wie, mówi, ale. Co to ale nam znaczy? Ale jako było za dni Noego, tak będzie za dni Syna Człowieczego. Już nam Pan Jezus daje pewną rzecz, że taki czas jakiś przyjdzie, że będzie dla niektórych ta rzecz wiadoma. No można jeszcze by jedne słowa z Dziejów Apostolskich odczytać. Z pierwszego rozdziału, a siódmy werset. Lecz on rzekł do nich, nie wasza rzecz jest znać czasy i chwile, które Ojciec swojej mocy położył. Lecz kiedy patrzymy na ten zapis Dziejów Apostolskich, to nasz Pan już to wypowiedział po dokonaniu ofiary po swoim zmartwychwstaniu. Ale o onym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn Człowieczy. Pytanie przy tym. Do jakiego okresu życia naszego Pana należy odnieść ten zapis z Ewangelii Marka? Czy Pan nigdy nie miał poznać rozrządzenia czasów i chwil? No o onym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn Człowieczy, tylko Ojciec. Czyli to oznacza, że Pan Jezus o tym nigdy nie miał wiedzieć, czy miał wiedzieć? No to porównajmy inne wersety. Ewangelia Mateusza, 28 rozdział, 18 werset. Dana mi jest wszelka moc, a więc byśmy powiedzieli władza na niebie i na ziemi. Objawienie 5 rozdział, 5 werset. Zwyciężył lew z pokolenia Judy i może otworzyć księgę i zerwać te pieczęci. To pytanie powstaje dalej. Czy nigdy Pan nie miał wiedzieć? Przed swoją śmiercią nie wiedział. A więc dopóki Pan Jezus był na ziemi i nie dokonał jeszcze zamierzonej przez Ojca misji, nie znał pełni czasów zamierzonych przez Stwórcę. Kiedy nie dokonał jeszcze swojej misji. Plan ten Bóg miał od samego początku. On nie zwierzył się z Niego ani przed aniołami, ani nawet przed Logosem w swoim przedludzkiej postaci. Czasów i chwil tego planu Bóg nie objawił Jezusowi, nawet wtedy, gdy znajdował się na ziemi w ciele. Dopiero po Jego zmartwychwstaniu. Dana mu została wszelka władza na niebie i na ziemi. Ale ktoś by powiedział, ale w Dziejach Apostolskich te słowa już są wypowiedziane po jego zmartwychwstaniu. Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej położył. Czyli szczególnie skierowane nie już do samego Pana, ale do kogo? Do naśladowców ich. Ten kontekst wypowiedzi naszego Pana jest odpowiedzią właściwie na pytanie uczniów. Panie, czy w tym czasie, oni pytali cały czas, Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? To było dociekaniem w tym czasie uczni. A więc pojawia się w kontekście znajomość czasu, chcieli poznać znajomość czasu ustanowienia Królestwa Chrystusowego. A więc ten zapis 7 wersetu 1 rozdziału Dziejów Apostolskich nie dowodzi, że Bóg zachował swej mocy, w swojej tajemnicy wszystkie czasy i chwile. Kiedy porównamy inne wersety z proroctwa Daniela, że żaden bezbożny nie będzie miał poznania, ale roztropni będą mieć poznanie. Mówi, że roztropni zrozumieją. Prorok Amos w 3 rozdziale, a 7 wersecie mówi: zaiste nie czyni wszechmogący Pan nic, jeśli nie objawił swego planu swoim sługom prorokom. Czyli wskazuje, że w określonym czasie Pan Bóg objawia swój co? Plan. Swoje zamiary.
I w czasie też chyba zatrzymuje.
W czasie też zatrzymuje. Z kontekstu wynika dość wyraźnie, że o owej boskiej mocy, że w boskiej mocy położone, czyli w jego sekrecie czasy, zachowane czasy i chwile, dotyczą szczególnie od dawna obiecanego Królestwa Chrystusowego. Czasu rozpoczęcia. Na przykład dokładnej daty czasu rozpoczęcia tysiąclecia. Pan Jezus miał tą świadomość, że gdy oznajmił swym uczniom, że do jego ponownego, przyjścia ma upłynąć 1800, załóżmy, lat, stuleć, 1800 lat, to wiadomość ta mogła wywrzeć na nich ujemny wpływ. Ujemny, bardzo ujemny wpływ. Dlatego przed uczniami wtedy było to, kiedy oni pytali o ustanowienie Jego Królestwa, on wyraził takie słowa, że to nie jest rzecz wasza poznać w tej chwili te czasy i chwile. No ale, bratysto, żyjemy w takim okresie czasu, gdzie wszyscy wspomnieliśmy, że żyjemy w czasie, w której obecności. Czy możemy ten czas rozeznać? Jest to trzecie zagadnienie, ale nie wiem, czy dzisiaj już to poruszyć zagadnienie, żeby za dużo nie było.
Czas jest.
Może poruszmy jeszcze to trzecie zagadnienie. Czas, w której obecności naszego Pana i w kontekście właściwie wieku tysiąclecia. Przeczytajmy, braterstwo, wersety. Może nie będziemy całości, bo są wersety znane. Z listu do Tesalonicza, gdzie Pan Jezus mówi w 4 rozdziale, 1 liście, a 4 rozdział i werset 16. Gdy sam Pan z okrzykiem, z głosem archanielskim, z trąbą Bożą stąpi z nieba, a pomarli w Chrystusie powstaną najpierw. Zapis. Przez apostoła Pawła. Porównajmy teraz Ewangelię Mateusza. 16 rozdział. A 27. Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego, a aniołowie, z aniołami swymi, wtedy odda każdemu według uczynków Jego. Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca z aniołami swymi. Tam mamy sam, a tu przyjdzie z aniołami swymi. I następny zapis z 25 rozdziału Ewangelii Mateusza, a werset 31. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy święci aniołowie z Nim, wtedy usiądzie na stolicy chwały swojej. A więc mamy trzy jak gdyby wersety. Są to, byśmy powiedzieli, okresy czasu na boskim planie. Kiedy patrzymy tutaj, to też pewnego rodzaju okres jest podzielony. Ale te wersety mówią o przyjściu naszego Pana, o Jego obecności, o parusji. I myślę, braterstwo, że parusja naszego Pana się rozpoczęła i trwać będzie, jak długo będzie? To znaczy jak?
Do końca tysiąclecia.
Czas Pańskiej wtórej obecności obejmuje okres aż do końca tysiąclecia. Sam fakt wtórego przyjścia ma poprzedzić tysiącletnie Królestwo Chrystusowe, czy nie? Przyjście naszego Pana ma poprzedzić tysiącletnie Królestwo Chrystusowe. Czas Pańskiej wtórej obecności nie można utożsamiać z wiekiem tysiąclecia, bo w czasie wtórej obecności mieści się wiek tysiąclecia. W czasie wtórej obecności mieści się wiek tysiąclecia. Ponieważ wtóra obecność poprzedza wiek tysiąclecia. I wtóra obecność trwa aż do czasu końca tysiąclecia. Nigdzie w Piśmie Świętym nie jest powiedziane, jak długo będzie trwała paruzja, jak długo będzie trwała wtóra obecność naszego Pana. Jest wspomniane o czym? O królowaniu jest wspomniane, czy nie?
Jest.
Że będzie trwało jak długo?
Tysiąc
lat. Ale nie ma nigdzie w Piśmie Świętym, jak długo będzie trwała Jego wtóra obecność. Przejdźmy, braterstwo, do analizy tych zapisów, które wspomniałem na początku. Z pierwszego listu do Tesaloniczan, 4 rozdział, 16 werset. I nacisk. Gdyż sam Pan, kto miał przyjść? Sam Pan. Z okrzykiem, z trąbą. Stąpi skąd? Z nieba. Sam Pan stąpi z nieba. Mówi, a którzy umarli, powstaną najpierw. 16 werset Mateusza, 27 werset. Mówi, albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi. Czyjej chwale, zauważmy, przyjdzie? Ojca. I 31 werset 25 wersetu rozdziału mówi, a gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale czyjej? Swojej. I wszyscy aniołowie z Nim. To jak to jest? To jest trzy razy wtóra obecność? No, myślę, że tutaj jeszcze by trzeba było uściślić, że aniołowie przedstawiają kogo? Przyjdzie z aniołami swymi na końcu. Z kim przyjdzie? Z Kościołem. Wzbudzonym Kościołem. To, co brat Piotr mówił, że pracujemy nad zmartwychwstaniem i ono, to zmartwychwstanie, zakończy się wzbudzeniem. I z tym wzbudzeniem przyjdzie. A więc aniołowie przedstawiają członków Kościoła. Można by było porównać wieku Ewangelii z Ewangelią Mateusza, ale tutaj nie będziemy już czytać. Pytanie pierwsze, może przy tym różnica w wypowiedziach, którą chciałem tutaj uwypuklić, że sam Pan z aniołami i Pan z wszystkimi aniołami. Po drugie, że chwała Ojca, a chwała swoja. No i po trzecie, jest różnica w realizowaniu pewnego dzieła. Bo jak czytamy ten pierwszy, po prostu, że ma przyjść i wzbudzić Kościół. A więc wypowiedzi dotyczą różnych okresów czasów, zatem jeden z nich musi rozpocząć się wcześniej, a drugi musi rozpocząć się trochę później. Lecz we wszystkich tych okresach czasu jest jedna rzecz bardzo ważna, że Pan będzie co? Obecny. Że Pan będzie obecny. Spróbujmy na pytanie takie kolejność czasu wypełnienia się wypowiedzi. Gdybyśmy chcieli ustawić tak, to w pierwszej kolejności będzie który werset? No, sam. To jest w liście do Tesaloniczan, że sam przyjdzie bez Kościoła. Następnie byśmy powiedzieli w Ewangelii Mateusza, 16 rozdział, 27 werset, że umarli w Chrystusie powstaną najpierw. Bo najpierw będzie się liczył z kim? Proszę? Z członkami z Kościoła. O tym mówi Ewangelia Mateusza, przypowieść o talentach, przypowieść o grzywnach, że najpierw będzie się liczył z członkami Kościoła. I po trzecie Ewangelia Mateusza, 25 rozdział, 31 werset, już przyjdzie ze skompletowanym i uwielbionym Kościołem. Mówi, że przyjdzie chwale czyjej? Swojej. Będzie oblubieniec i małżonka, czyli będzie w chwale swojej. Chciałbym jeszcze może pewny komentarz odczytać, że zapis Syn Człowieczy przyjdzie chwale Ojca swego oznacza, że Pan będzie posiadał boską naturę, taką jak posiadał Ojciec Jego, oraz że dzieło, które ma do spełnienia, jest z polecenia samego Pana Boga. Myślę, braterstwo, że wspominaliśmy, że pewne okresy. Chciałbym, braterstwo, może przed zakończeniem jeszcze wspomnieć na jeden werset, że ten okres charakteryzuje, bo te przypowieści wskazują na to, że rozliczenie się ze sługami. I ten okres charakteryzuje, bo to, co myślę, szczególnie nas dotyczy, oczyszczania synów Lewiego jest określone. A jest to w proroctwie Malachiasza. 4 rozdział, a od pierwszego, 3 rozdział od pierwszego wersetu. Oto ja posyłam anioła mego, który zgotuje drogę przed obliczem moim, a zarazem przyjdzie do kościoła swego panujący, którego wyszukacie, anioła przymierza, którego wyżądacie. Oto przyjdzie Pan, mówi Pan zastępów. Mówi, lecz któż będzie mógł znieść dzień przyjścia Jego? Kto się ostoi, gdy On się okaże? Bo On jest jak ogień roztapiający, jak mydło blecharzów. I będzie siedział roztapiając, wyczyści, oczyszczając srebro i oczyści syny Lewiego i przepławi je jako złoto i jako srebro. Prorok wyraźnie wskazuje na czas oczyszczenia. Ale czy to dotyczy literalnych synów Lewiego? A dlaczegoż by nie? Dlaczego nie, nie literalnie?
Bo jak przyjdzie, to ich nie będzie.
Będą poza figurami. No ale kto jest w Starym Testamencie, ktoś powie, to nie dotyczy już tego czasu. Kiedy dokładnie się przyjrzymy, mówi pierwszy werset. A zarazem przyjdzie do kościoła swego. A czy w wieku żydowskim już miał kościół swój? Kościół dopiero w wieku Ewangelii. Czyli możemy w pewnym sensie popatrzeć na wiek żydowski, ale szczególnie musimy patrzeć na wiek Ewangelii. Że dokona się pewne wielkie dzieło oczyszczenia synów Lewiego. Ja myślę, braterstwo, że ten zapis podaje, że Pan usiądzie, ale kiedy będzie usiądzie? Mówi, lecz któż będzie mógł znieść dzień przyjścia? I kto się ostali, gdy on się ukaże? Bo on jest jako ogień roztapiający i jako mydło blecharzów. No, braterstwo, ja nie wiem, co to jest za to mydło blecharzów. Co to jest mydło blecharzów? Proszę? Który oczyszcza wszelki brud, prawda? Oczyszcza wszelki brud. I on oczyści pewien brud. Wspominaliśmy wcześniej, że nie wystarczy wyjść z Babilonu, ale później dopiero jest jeszcze szczególna próba. I ten brud średniowiecza zostaje w czasie wtórej obecności usunięty. Błędne nauki. Ale na tym nie koniec. Mówi, że on będzie obecny i będzie siedział i przepławi syny Lewiego jako co? Srebro i jako złoto. Czyli będą szczególne próby, szczególne doświadczenia na synów Lewiego. I wskazuje tutaj, że to pokolenie Lewiego, badając broszurę i Wielkanocy, to przedstawia nam kogo? No, Kościół pierworodnych. Kościół pierworodny. Bo najpierw byli pierworodni, a później zostało zastąpione to przez pokolenie czyje? Lewiego. I mówi, ci z kolei przedstawiają nam jako przygotowujące się królewskie kapłaństwo. Czyli pokolenie Lewiego przedstawia po prostu nas, braterstwo. I mówi, on w czasie wtórej obecności przepławi tych synów Lewiego jako klasę kapłańską, która z nich może być klasą kapłańską, a która tylko usługującą. Myślę, braterstwo, że żyjemy w tym czasie, w czasie przepławiania. Można by było jeszcze... O nie, już nie można chyba. Chciałem poruszyć tematy odnośnie tego czasu, szczególnie czasu żniwa, bo to nas interesuje, ale myślę, że to, czy też końca wieku Ewangelii, dni Syna Człowieczego, ale myślę, że to przy innej może okazji. Chciałbym, braterstwo, na tym zakończyć, że żyjemy w czasie przepławiania, bo to, co wynika dla nas, że Pan jest obecny, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, że żyjemy w czasie przepławiania. I mamy wiele zagrożeń, o których może na końcu by można było wspomnieć, które nas mogą odciągnąć. I abyśmy mogli być, na pewno przepławieni będziemy, ale żebyśmy mogli być znalezieni w tym kruszcu złotym. Żebyśmy mieli ten wspaniały charakter, który jest pokazany w złocie. No, objawiciel mówi, nad tymi śmierć mocy już więcej nie ma. Tego, braterstwo, życzę, jak i sam pragnę.